Celem niniejszego wystąpienia będzie ukazanie, jaką rolę dla idei pojednania narodów pełni sanktuarium świętej Anny na górze świętej Anny. Wystąpienie będzie oparte o treść wybranych homilii wygłoszonych na terenie sanktuarium. Kaznodzieje, dotykając tematu pojednania, odnoszą się najczęściej do trzech czynników konstytuujących charakter sanktuarium na górze świętej Anny. Pierwszym jest sama postać świętej Anny, która określana jest jako łączniczka pokoleń, jak się okazuje, nie tylko pokoleń. Drugim takim elementem jest obecność i posługa na górze świętej Anny braci mniejszych, franciszkanów, którzy poprzez swoją posługę urzeczywistniają duch Asyżu, czyli duch jedności i pokoju. Trzecim czynnikiem przejawiającym się w homiliach głoszonych do pielgrzymów na górze świętej Anny jest bogata i niełatwa historia ludności zamieszkującej tę część Śląska. Jest to zatem historia przybywających na to miejsce pielgrzymów oraz historia duszpasterskiej posługi wobec nich. Niniejsze wystąpienie będzie wobec tego podzielone na trzy części, w których zostaną ukazane owe elementy tworzące swoisty charakter sanktuarium na górze świętej Anny oraz jego rolę dla pojednania narodów. Warto byłoby również dodać jeszcze jeden element, który właściwie zawiera się w każdym z tych wspomnianych, mianowicie homilie głoszone w czasie liturgii, jak i kazania głoszone poza liturgią, mają ze swej natury wymiar wspólnototwórczy. Samo ich głoszenie pełni w pewnym sensie rolę pojednawczą. Głoszenie Słowa Bożego bowiem jest głoszeniem Jezusa Chrystusa, który pragnie, abyśmy byli jedno. Głoszenie Słowa prowadzi do życia sakramentalnego i w zasadzie już jest dawaniem Chrystusa. Komunia życia z Chrystusem domaga się przyjęcia w życiu konkretnych postaw. Dlatego samo już przepowiadanie Słowa Bożego służy pojednaniu. Głoszenie Słowa Bożego przez franciszkanów w prowincji świętej Jadwigi realizowane jest przede wszystkim przez świadectwo życia, które dopełnia się przez proklamację Słowa Bożego. Dokonując analizy tematycznej i treściowej kazań zawartych w archiwum sanktuarium, czy też pozyskanych z innych źródeł, można zauważyć ich adekwatność i aktualność do sytuacji życiowej słuchaczy. Treść homilii i kazań osadzona jest w kontekście historyczno-społecznym, w którym przyszło żyć słuchaczom i głosicielom. Na górze świętej Anny Słowo Boże głoszone jest w czasie celebracji niedzielnych, w czasie codziennych mszy świętych z udziałem przybyłych pielgrzymów, w czasie wielkich uroczystości odpustowych, kalwaryjskich. Tematyka dotycząca pojednania międzynarodowego poruszana jest w czasie uroczystości upamiętniających powstania śląskie, w czasie oficjalnych pielgrzymek mniejszości narodowych na Śląsku, w których obecnie największą grupę pątników tworzy mniejszość niemiecka. I teraz te trzy czynniki, te elementy, o których mówiłem, które kształtują rys właśnie Góry Świętej Anny, sanktuarium. Ten pierwszy to sama Święta Anna, łączniczka pokoleń i narodów. Święta Anna, Matka Maryi z Nazaretu, czyli babcia Jezusa, czczona była na Śląsku już w XIV wieku. Historycy określają ten wiek jako intensywny wzrost kultu świętej na tych ziemiach. Kult babci Jezusa znalazł swoje miejsce na górze, która jest najwyższym wzniesieniem Wyżyny Śląskiej, 406 metrów nad poziomem morza. Choć na przestrzeni wieków góra przyjmowała różne nazwy, to dziś znana jest jako Góra Świętej Anny. Tam właśnie czczona jest Święta Anna, przedstawiona w 54-centymetrowej figurce, która na swych kolanach trzyma i niejako eksponuje przed sobą córkę i wnuka, pozostając sama trzecia. Dlatego eksperci nazywają tego typu wizerunki owej świętej Święta Anna samo trzecia. Kaznodzieje w homiliach skierowanych do pielgrzymów niemalże zawsze odnoszą się do głębokiej teologii słynącej łaskami figurki. Jezus i Maryja stanowią atrybuty dla świętej Anny. Babcia pozostaje tronem dla córki i wnuka. Maryja ma w swych rękach dwa jabłka. Jedno trzyma na kolanach, a drugie podaje Jezusowi. Głoszący, nawiązując do czytań proklamowanych w mszy świętej dla pielgrzymów z formularza o świętej Annie, wskazują, że Maryja to nowa Ewa, Chrystus, nowy Adam. Jak przez jabłko podane przez Ewę Adamowi w raju przyszedł na świat grzech i śmierć, tak przez jabłko nowej Ewy Maryi podane nowemu Adamowi, Jezusowi, przyszła na świat łaska i życie. W misterium paschalnym dokonuje się tajemnica pojednania, w której każdy chrześcijanin ma mieć udział, dlatego jest wezwany do przyjęcia konkretnych postaw w życiu. Jest wezwany nie tylko do jedności między pokoleniami, lecz do jedności w całej wspólnocie Kościoła. Choć pielgrzymi nie słyszą wprost z ust kaznodziejów nawiązań do polityki i atmosfery panującej na Śląsku, to jest to swoista formacja do poczucia odpowiedzialności za to, co dzieje się wokół nich. Owa teologia jawi się pielgrzymom przed oczami, na co kaznodzieje w czasie mszy świętej dla pielgrzymów zwracają szczególną uwagę, wskazując na niesłychaną wymowę figurki świętej Anny. Ona staje się łączniczką nie tylko pokoleń, ale zwornikiem między tym, co stare, a nowe. W historii zbawienia łączy stare i nowe. Z powagą oraz poczuciem zaufania Bogu przeprowadza nas ze Starego Testamentu do Nowego. Człowiek przyzwyczajony do tego, co stare i sprawdzone, z lękiem wchodzi w nową rzeczywistość. Z kolei człowiek żądny nowego ma tendencję do gwałtownego odcinania się od tego, co stare. Święta Anna uczy łączyć bez odcinania i niszczenia tego, co było lub tego, co będzie. Teologia świętej Anny i wymowa figurki na górze świętej Anny zajmuje ważne miejsce w homiliach głoszonych w sanktuarium, zwłaszcza dla umocnienia mieszkańców Śląska, których historia jest zawiła. W kazaniach głoszonych w sanktuarium w czasie uroczystości odpustowych wybrzmiewa przekonanie głoszących biskupów lub innych zaproszonych kaznodziejów, że przez różnorakie siły ludność jest manipulowana, indoktrynowana, oszukiwana i może być również zadawany gwałt, którym jest skłanianie do odcinania się od swoich korzeni. W kazaniach głoszonych na górze świętej Anny jawi się zatem obraz Kościoła, który z wrażliwością, niewypowiedzianym wyczuciem wychodzi naprzeciw potrzebom wiernych, aby uczyć łączyć między tym, co było, a tym, co jest i będzie. Ksiądz arcybiskup Alfons Nosol często podkreślał w swoim głoszeniu na górze świętej Anny, że nasza ojczyzna jest w niebie. Jan Paweł II w homilii w czasie nieszporów w 1983 roku w górze świętej Anny podkreślił uderzające w tej figurze macierzyństwo. Wynika z tego interpretacja, że święta Anna daje życie Maryi, jest matką matki, Maryja daje życie Jezusowi, Jezus daje życie wszystkim wierzącym. Mówiąc o życiu w Jezusie, papież wskazał na potrzebę trwania w tym synostwie. Przeniknięcie duchem wymowy tej figurki uczy życia przepełnionego modlitwą, zespala obok siebie rodziców i dzieci, dziadków i wnuki, stwarza zarazem najgłębszą więź pokoleń. Jan Paweł II powiedział w homilii na górze świętej Anny: czyż w tej więzi nie przetrwało wielkie dziedzictwo Boże i ludzkie aż od czasów piastowskich, od czasów świętej Jadwigi i Władysława Opolskiego, fundatora Jasnej Góry? Tutaj Jan Paweł II chciał wskazać właśnie na początki Śląska. To były trudne czasy, kiedy, no powojenne jeszcze czasy, kiedy żyli ci Ślązacy, autochtoni, którzy byli przekonani o tej niemieckości, dlatego Jan Paweł II o tym mówił z takim mocnym akcentem. I ten drugi element, który tworzy atmosferę Góry Świętej Anny, to jest duch Asyżu na Górze Świętej Anny. Kolejnym czynnikiem wpływającym na fakt, iż Góra Świętej Anny pełni ważną rolę dla pojednania narodów, jest obecność i służba w sanktuarium franciszkanów, którzy zostali sprowadzeni na to miejsce już w 1655 roku. Inicjatorem przybycia braci mniejszych na Górę Świętej Anny był hrabia Melchior de Gaszyn, ówczesny właściciel tych ziem. Jak czytamy w kronikach, powziął ten zamiar dla nieustającego kultu Świętej Anny. Zakonnicy z krótkimi przerwami spowodowanymi historycznymi zawirowaniami po dziś dzień otaczają opiekę nie tylko nad sanktuarium, dbając o kult świętej, nie tylko o kaplicę kalwaryjską i kult męki pańskiej, ale troszczą się o przybywających tam pielgrzymów. Udzielają im sakramentów, służą kierownictwem duchowym, prowadzą liczne apostolaty i poradnie. Najbardziej cenioną formą posługi duszpasterskiej na Górze Świętej Anny okazuje się być posługa słowa. W czasie licznych wydarzeń sanktuaryjnych w liturgii głoszone są homilie oraz poza liturgią liczne kazania tematyczne zwane kalwaryjskimi. Pielgrzymi mogą ich słuchać podczas obchodów kalwaryjskich. Jan Paweł II w czasie homilii nieszpornej na Górze Świętej Anny w słowie powitania wskazał na franciszkanów, którzy, jak zaznaczył, od wielu pokoleń strzegą sanktuarium na Górze Świętej Anny, spełniając duszpasterskie posługi wobec licznych pielgrzymów. Po nieszporach papież spotkał się z posługującymi tam franciszkanami i poprosił ich, aby podtrzymywali ducha świętego Franciszka z Asyżu w posługiwaniu ludowi. Mówił tak: waszym powołaniem jest bowiem właśnie to, trwać w jego duchu, podtrzymywać jego ducha, a ten duch świętego Franciszka był zjawiskiem niezwykłym na tle 2000 lat chrześcijaństwa. Duch Asyżu unosi się nad górą świętej Anny i okazuje się, że staje się inspiracją dla wielu kaznodziejów głoszących przy okazji uroczystości związanych z kolejnymi rocznicami powstań śląskich, czy też świętami państwowymi. Ksiądz arcybiskup Alfons Nossol stwierdził w czasie jednej z homilii, bo nie wolno mówić, że pokój można wywalczyć. Wywalczyć można tylko pokój cmentarny. Pokój, który odradza serca nasze, pokój, który nas uczłowiecza, pokój, który daje nam przyszłość, ten pokój musi być czyniony przez czynienie prawdy w miłości. I ten pokój ma perspektywę. Odniesienie wielu kaznodziejów do posługi franciszkanów prowadzi do głębokich i do ducha franciszkańskiego prowadzi do głębokich refleksji na temat wydarzeń związanych z życiem świętego Franciszka z Asyżu oraz długiej historii duchowości franciszkańskiej, która doprowadza uwagę wiernych do współczesnych wydarzeń związanych z Asyżem, czyli spotkań przywódców religijnych, którzy ramię w ramię z inicjatywy papieża stanęli razem, by się nie tylko modlić, ale pokazać światu, że różnice religijne nie mogą stawać się powodem konfliktów między narodami i między ludźmi, nie mogą prowadzić do tragedii ludzkości. Kaznodzieje z Góry Świętej Anny w tym właśnie duchu formują sumienia pielgrzymów, aby mimo różnic związanych z przeszłością, pochodzeniem, pragnąć pokoju i jedności ze względu na to, co wspólne. W jednym kazaniu wybrzmiały takie zdania: łączy nas jedna miłość w Bogu, trwanie w jednym Kościele, słuchanie jednego Słowa Bożego, karmienie się jednym ciałem Chrystusa i razem idziemy do jednej ojczyzny, a naszą ojczyzną jest niebo. I teraz zrozumiemy te dwa elementy, kiedy przypatrzymy się trzeciemu elementowi, który tworzy atmosferę Góry Świętej Anny. To jest właśnie to, że sanktuarium Świętej Anny na Górze Świętej Anny jest wyjątkowym świadkiem historii tej ziemi. Z historycznego i geopolitycznego punktu widzenia duszpasterstwo przy sanktuarium Świętej Anny, w tym głoszenie Słowa Bożego, nie było i nie jest zadaniem łatwym. Należy bowiem wziąć pod uwagę historyczne zawiłości, w jakich znalazła się i wciąż znajduje ludność zamieszkująca tereny tej części Śląska. Historycy zauważają, iż z biegiem lat rosło zaufanie i wdzięczność ludu śląskiego do duchowych synów świętego Franciszka, którzy stali się prawdziwymi przewodnikami w życiowej pielgrzymce. Pełna poświęcenia praca pokoleń zakonników ukuła w świadomości pielgrzymujących wizerunek śląskiego franciszkanina oddanego świętej Annie, krzyżowi, a także ludowi tej ziemi. Franciszkanie w XIX wieku służyli pielgrzymom, posługując się językiem niemieckim i polskim, co jest bardzo ważne dla tego miejsca i bardzo charakterystyczne, jeśli chodzi o to się wyróżnia, jeśli chodzi o cały Śląsk. W 1810 roku franciszkanie zostali zmuszeni opuścić klasztor i dopiero po 42 latach sprowadzono braci wywodzących się z innej ówczesnej gałęzi franciszkanów, tak zwanych alkantarynów. To byli alkantaryni niemieccy. Po 2 latach podjęli jednak decyzję opuszczenia Góry Świętej Anny, ponieważ nie potrafili głosić kazań w języku polskim. Na Górze Świętej Anny w XIX wieku była widoczna ogromna potrzeba prowadzenia duszpasterstwa tak w języku niemieckim, jak i polskim. Zatem zatroskany o to wrocławski biskup Henryk Fürster sprowadził na Górę Świętej Anny franciszkanów z prowincji westfalskiej, którzy co prawda nie znali języka polskiego, ale byli, co było ewenementem, otwarci do przyjmowania w swoje szeregi zakonne kandydatów ze śląskich rodzin, nie tylko niemieckojęzycznych, ale również polskojęzycznych, opowiadających się też niejednokrotnie za polskością Śląska. Wobec tego rozwinął się znany po dziś dzień ruch pielgrzymkowo-kalwaryjski, którego charakterystycznym rysem jest symbioza polsko-niemiecka. Sanktuarium na Górze Świętej Anny, a przede wszystkim prowadzący tam duszpasterstwo franciszkanie, przyczynili się w historii Śląska do większego zintegrowania ludu mówiącego dwoma językami. Choć nie brakowało antagonizmów, to głoszone Słowo Boże było elementem scalającym Ślązaków dwóch opcji. Franciszkanie gromadzącym się pielgrzymom na tak zwanych wielkich odpustach świętoanieńskich i kalwaryjskich głosili kazania w duchu iście franciszkańskim. Dotykano tematów jedności, zgody, przebaczenia, pojednania. Głoszono wartości chrześcijańskie, które mocno zostały utrwalone w duchowości tej ludności. Dokonano również podziału na dwie wersje obchodów kalwaryjskich. Franciszkanie wyznaczyli daty pielgrzymek polskich oraz pielgrzymek niemieckich. Uroczystości przebiegały identycznie. Głoszono te same treści w kazaniach kalwaryjskich, nawet ci sami kaznodzieje. Różnicą był tylko język. W uroczystość świętej Anny w czasie sumy były dwa kazania, po niemiecku i po polsku. Kardynał Bertram wygłosił na Górze Świętej Anny godzinne kazanie w czasie pielgrzymki mężczyzn w 1938 roku. 200 tysięcy uczestników słuchało o potrzebie wierności wierze, Kościołowi katolickiemu, papieżowi, biskupom i kapłanom, wartościom chrześcijańskim. Na Górę Świętej Anny przybywali ci, którzy w czasie powstań śląskich pragnęli zachowania na tych terenach Rzeszy i ci, którzy walczyli o polskość Śląska. Najbardziej krwawe walki podczas III Powstania Śląskiego miały miejsce właśnie w okolicy Góry Świętej Anny w maju 1921 roku. Franciszkanie zdawali sobie sprawę, że okoliczne tereny stanowią pogranicze narodu polskiego i niemieckiego, ale nigdy nie robili różnic narodowych. Pozwalano modlić się, jak w kronikach jest zapisane, w języku serca. Głoszenia w języku polskim władze pruskie zakazały dopiero w lipcu 1939 roku. Chciałbym jeszcze tak opatrzyć komentarzem to rozdzielenie tych obchodów kalwaryjskich, tych pielgrzymek, że osobno niemiecka i osobno polska. Ja słuchałem już wiele różnych wykładów, konferencji na ten temat i zwykle w czasie wykładów mówi się, że to było bardzo dobre, potrzebne właśnie dla umocnienia tej jedności, żeby i niemieckojęzyczni mogli wysłuchać tych kazań ku pokrzepieniu, ku jedności i polskojęzyczni mogli, że to było dobre. No ale już w przerwie, przy kawie profesorowie, historycy mówią, że to musieli tak naprawdę dokonać z innych powodów, bo mieszkańcy Góry Świętej Anny chcieli dorobić się na pielgrzymach, więc handlowali bimbrem. No a jak mężczyźni tak przyjechali na 3 dni na taką pielgrzymkę, a żony zostawały w domu, no to zaczęło robić się wesoło. No i dochodziło do różnych sprzeczek na tle politycznym, czy Śląsk jest polski, czy Śląsk jest niemiecki. No i musiało nastąpić rozdzielenie tych pielgrzymek, ale o tym się mówi w kuluarach. Po II wojnie światowej Śląsk znalazł się w granicach Polski, w nowej sytuacji politycznej, zbudowanej na ideologii komunistycznej. W samej Górze Świętej Anny i jej okolicach, skąd przybywali pielgrzymi, pozostało po wojnie wielu autochtonów, którzy w sanktuarium Świętej Anny znajdowali oparcie w trudnościach związanych z przemianami historycznymi. U Świętej Anny Polacy czuli się Polakami, a Niemcy czuli się Niemcami i właściwie po dziś dzień czują się Polakami Polacy i Niemcy czują się Niemcami. Franciszkanie zawsze do tego tematu podchodzili ze zrozumieniem i pieczołowitością, nie podsycając podziałów, lecz łącząc poprzez franciszkańską służbę i głoszenie Słowa Bożego o jedności i pokoju. Po 1989 roku wyszli również z propozycją, znowu tak w drugą stronę, odprawiania jednej mszy świętej niedzielnej w języku niemieckim. Uczestniczą w niej pielgrzymi z Niemiec, wśród których często są emigranci śląskiego pochodzenia, często powracający na stałe na swoją ojcowiznę. We mszach świętych uczestniczą również najstarsi mieszkańcy Góry Świętej Anny i okolicy, którzy dzieciństwo spędzali w tych okolicach jeszcze w granicach Niemiec. Chodzili do niemieckiej szkoły, a języka polskiego uczyli się dopiero po II wojnie światowej. Ksiądz Jan Krucina, który po śmierci kardynała Kominka zebrał i opracował pozostawione przez niego notatki i zapiski, opublikował je w takim opracowaniu Bolesław kardynał Kominek w Służbie Ziem Zachodnich, zawarł takie słowa kardynała Kominka. Stara Góra Chełmska, jak nazywał ją czcigodny kapłan z Miechowic, Bytomia, ksiądz Norbert Bończyk, ożyła po wojnie na nowo. Stała się diecezjalnym centrum nowoczesnego duszpasterstwa. Z biegiem lat przyzwyczaili się do niej, a przez nią do Śląska, także nasi repatrianci ze wschodu i rodacy z Polski centralnej. Od wielu lat na szczycie tej góry spotykają się pielgrzymi czysto śląskie z okolicznych powiatów strzeleckiego, kozielskiego, gliwickiego, opolskiego z repatriantami, czyli nowymi Ślązakami z dawnych zniemczonych powiatów nyskiego, prudnickiego, niebodlińskiego. Zgodnie jednym wspólnym głosem śpiewają już serdecznie prostą i tradycyjną pieśń do świętej Anny „Ja sobie obrałem za patronkę”. Dawne wzajemne krzywdy i tak zwane porachunki idą powoli w zapomnienie. Nowe, narastające pokolenie nie posiada już kompleksów i urazów, bo tamtych czasów nie pamięta. Wspólna matka ojczyzna kocha wszystkie dzieci i godzi je ze sobą. Walnie pomaga w tym matka Kościół, która przygarnia do swych tajemnic wszystkich bez względu na odcienie przeszłości. Dysponujemy również homilią wygłoszoną przez kardynała Kominka na Górze Świętej Anny z okazji uroczystości 20-lecia polskiej administracji kościelnej na ziemiach zachodnich. W kontekście relacji między autochtonami, Ślązakami i przesiedleńcami z Kresów i centralnej Polski mówił tak. Scalał nas wspólny sakrament przenajświętszy, jak i komunia z Bogiem i bliźnimi i inne sakramenty święte. Łączył nas wspólny konfesjonał, gdzieśmy się oskarżali z naszych grzechów popełnionych nie tylko przeciw Bogu, ale i przeciw sąsiadom. Tych grzechów było wówczas bardzo dużo. Tam w naszych kościołach przebaczaliśmy sobie wzajemnie nasze winy, jak tego chce Zbawiciel w modlitwie pańskiej. Tam mówiliśmy wspólnie, przyjmując ciało pańskie, Panie, nie jestem godzien. Jan Paweł II w homilii w czasie nieszporów podkreślał, że Góra Świętej Anny, w czasie pielgrzymki na Górę Świętej Anny, że Góra Świętej Anny to piastowski Śląsk. Podkreślił, że jego pielgrzymi szlak prowadzi tego dnia po drogach piastowskiego Śląska. Droga mojego pielgrzymowania prowadzi poprzez Wrocław, gdzie czciliśmy świętą Jadwigę, córkę narodu niemieckiego, a równocześnie wielką matkę polskich piastów na przełomie XII i XIII stulecia. Z Wrocławia zaś przybywam na Opolszczyznę, aby zatrzymać się na ziemi tego Piasta, z którego imieniem związana jest Fundacja Jasnej Góry i darowizna jasnogórskiego obrazu.
Pomału już, tak.
Tak jest.
Finisz.
Tak jest. Właśnie na Górze Świętej Anny rokrocznie odbywają się pielgrzymki mniejszości narodowych i etnicznych na Śląsku. Największą liczbę pielgrzymów stanowią wtedy członkowie mniejszości niemieckiej. Warto przywołać fragment homilii biskupa Andrzeja Czai, którą wygłosił w czasie takiej pielgrzymki w roku setnej rocznicy III Powstania Śląskiego. Chrystusowe odkupienie uzdalnia nas też do przebaczenia, pojednania i życia w zgodzie. Dlatego nie możemy być obojętni na to wszystko, co ciągle się ujawnia jako wielkie wyzwania społeczne, także w perspektywie historycznej. Mam na myśli przede wszystkim wydarzenia na Górnym Śląsku przed 100 lat, plebiscyt, tak zwane Trzecie Powstanie Śląskie i podział Górnego Śląska. Z myślą o pojednaniu potrzeba nie tylko modlitwy za tych, którzy zginęli po obydwu stronach, potrzeba też wspólnego upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń przed 100 lat, a nade wszystko wzbudzenia większej wrażliwości na przeżywanie prawdy o tamtych wydarzeniach, czego podstawą jest poszanowanie pamięci historycznej, która jest w głowach i w sercach mieszkańców Śląska, ponieważ jest inna w sercach polskiej większości i niemieckiej mniejszości i jeszcze inna w sercach autochtonów. Trzeba podjąć te trudne kroki, by się nawzajem nie ranić, by powiedzieć stosowne słowa i wprowadzić w życie odpowiednie czyny ku przebaczeniu i pojednaniu. Reasumując, trzeba stwierdzić, że sanktuarium na Górze Świętej Anny pełni ważną rolę dla pojednania narodów. Można pokusić się nawet o pytania, jak wyglądałby dzisiaj Śląsk bez wielowiekowej formacji duchowej, która dokonuje się w duchowej stolicy Śląska, jakie byłyby pragnienia i zamierzenia Ślązaków, gdyby nieliczne spotkania właśnie w imię tego, dla którego jesteśmy i kim jesteśmy.